Rozmowa.
Rozmowa Radia Warszawa. Zgodnie z zapowiedzią w studiu obok pani dr Sabina Zalewska, etyk, pedagog, psycholog, rodzina, także Instytut Filozofii, Katedra Etyki, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Witam serdecznie pani doktor.
Witam serdecznie.
Chyba po tych świętach to powinniśmy także coś o detoksie opowiedzieć, prawda?
A, tak, chyba wszyscy są na detoksie, a zwłaszcza kobiety. Wiosna, już ciepło, więc się
szykują. Po mnie widać, że ja ani razu nie byłam, a na pewno by mi się to przydało. Pani doktor, bardzo zaskoczyło mnie, raczej zatrwożyła informacja o raporcie, jaki ukazał się w Gazecie Prawnej. Dzieci w psychicznej rozsypce. Liczba najmłodszych z problemami psychicznymi rośnie w zastraszającym tempie. Tak źle jeszcze nie było, czytamy, a eksperci przy resorcie zdrowia pracują nad planem ratunkowym, który może zacząć działać od stycznia 2019 roku. Problem psychiczny. Czy my od razu mówimy tutaj o depresji, czy o zupełnie innych trudnościach?
O wielu różnych trudnościach, także o depresji. Depresja wśród dzieci jest zjawiskiem, które się bardzo powiększyło. Kiedyś nie notowano tylu depresji wśród dzieci. Możliwe też, że dlatego, że nie diagnozowano dzieci pod kątem depresji tak często jak teraz. Ale to także wiele innych zaburzeń. Na przykład fobia szkolna. Nieumiejętność radzenia sobie z emocjami i reakcje nieadekwatne do sytuacji. Różne trendy wychowawcze, które wchodzą w rodzinach, powodują to, że dzieci sobie nie radzą z niektórymi sytuacjami zewnętrznymi.
Fobia szkolna, no właśnie, co to takiego i komu ją zawdzięczamy? Nam? Czy nauczycielom? Mówię nam, czyli rodzicom, czy nauczycielom?
Ja myślę, że nie można tu oskarżyć jednej osoby, jeśli w ogóle
łatwiej
rzucać oskarżenie. Na pewno i po trosze rodzice składają się na fobię szkolną i system szkolny. Ja przyznam się, że ja bym uniknęła oskarżenia nauczycieli, ponieważ jestem pedagogiem także i nauczyciele są w pewnej matni. Czyli dzisiaj zawód nauczyciela jest nie tak poważany jak kiedyś. Nie cieszy się taką wielką estymą. Rodzice wywierają wielki nacisk na nauczycieli i mają do tego różne środki. Także góra, czyli dyrekcja, ministerstwo wywiera nacisk na nauczycieli. Oni czują się tak, no już nie mówiąc o tym, że także uczniowie są roszczeniowi. I oni czują się pomiędzy. I naprawdę ciężko odnaleźć się w takiej sytuacji.
Mm-hmm. Czyli tak, może nie chodzi tutaj o reformę nazewnictwa, jeśli chodzi o Ministerstwo Oświaty, ale o reformę naszych postaw. Postawy rodziców, postawy nauczycieli, postawy uczniów.
Ja myślę, że tak, ale gdyby była taka możliwość reformy szkolnictwa, która by pozwoliła nauczycielom czuć się godnie, niezależnie od tego, jak oni zarabiają, bo oni zarabiają naprawdę niedużo, to można by było przywrócić ten status nauczyciela, czyli tak jakby powiedzieć, można by
autorytet.
Autorytet, eksperckość, tak? Dzisiaj podważa się tą eksperckość, czyli dobre wykształcenie nauczyciela i podważa ją w zasadzie każdy, czyli uczeń, rodzic, ale także i organ zarządzający nauczycielem. Tak zbiurokratyzowanej pracy, jak praca nauczyciela, to ja już dawno nie widziałam. Naprawdę. Praca wychowawcza wymaga zbierania niesamowitej dokumentacji. Wystarczy, że braknie jednego dokumentu, a przyjdzie jakiś organ nadzoru i trzeba ten dokument zaraz jakby stworzyć, tak? Czyli naprawdę nie spodziewałam się, że to jest aż tak bardzo zawód, który tak bardzo jest naciskany z wielu stron i wiąże się z taką dużą frustracją.
Ale jednak nie możemy powiedzieć rodzicom, że przez to, że nauczyciele mają tyle pracy, jeśli chodzi o papierki, o biurokrację, tak? Można powiedzieć nawet o taką funkcję urzędnika, to nie znajduje ten nauczyciel czasu, żeby dostrzec potencjał dziecka, żeby z nim porozmawiać, tak? Żeby budować w nim poczucie własnej wartości, a nie to poczucie własnej wartości zaniżać.
Ja myślę, że my mamy bardzo dobrych nauczycieli, oczywiście mówię o większości, bo w każdym zawodzie znajdują się różni ludzie, więc nie chciałabym generalizować, ale są to ludzie nastawieni jednak na dobro dziecka i nauczyciele tak są kształceni, żeby przede wszystkim zauważyć dobro dziecka, a dopiero w drugim rzędzie realizować program, który mają z góry nadany.
I mamy od razu pytanie od naszej słuchaczki, zresztą od mamy. Dziękujemy pani Agato. Jakie jest zdanie eksperta? Czy edukacja na przykład domowa, zamknęło mi się, czy edukacja domowa może być antidotum na wszystkie fobie szkolne?
Z pewnością edukacja domowa w Polsce bardzo dobrze się rozwija, coraz bardziej. Wielu rodziców decyduje się na nią, chociaż to jest bardzo trudne przedsięwzięcie. Proszę pamiętać, że jeden z rodziców staje się w zasadzie nauczycielem,
wychowawcą,
i pełni wszystkie role. Ale rzeczywiście nie słyszałam nigdy o zdiagnozowanej fobii szkolnej wśród edukacji domowej. Czy to byłoby w Polsce, czy to byłoby za granicą?
No, czyli mamy odpowiedź. I dalej zaglądamy do naszego raportu, jaki okazał się w Gazecie Prawnej. Z badań przeprowadzonych wśród warszawskich gimnazjalistów wynika, że objawy depresyjne ma co piąta piętnastolatka. Według policji przez 3 lata o 1/3 zwiększyła się liczba nastolatków próbujących odebrać sobie życie. To już jest poważny problem.
Tak, zresztą w ogóle problem samobójstw. Jesteśmy państwem, które dość wysoko stoi pod względem w Europie, a także i na świecie, pod względem samobójstw. I bardzo dużą liczbę wśród tego odsetku stanowią właśnie dzieci. I tutaj nie mówię o samych udanych samobójstwach, tylko o próbach także samobójstw. Mhm.
Międzynarodowe porównania nie pozostawiają wątpliwości, że jest źle, szczególnie jeśli chodzi o polskie dziewczęta. Ich ocena zadowolenia z życia jest najgorsza ze wszystkich uczestników badania przeprowadzonego w 42 krajach.
Nie dziwi mnie to zupełnie. Nie znałam tego badania, ale nie dziwi mnie. To jest związane z obrazem samego siebie. Jeśli obraz na zewnątrz kreowany jest taki, jaki jest kreowany, czyli że wygląd zewnętrzny musi być perfekcyjny i walory wyglądu tego muszą być określone, i także wewnętrzny układ, taki psychiczny. Powinniśmy mieć dużo umiejętności, interesować się wieloma sprawami, znać się prawie na wszystkim. Taki obraz kobiety jest. Idealnej matki, idealnej kobiety, idealnej kochanki, idealnej kobiety, która westchnienia wszystkich mężczyzn zbiera. To niestety nie jesteśmy w stanie tego zebrać i zbudować takiego obrazu. I dlatego młode dziewczęta, widząc, że ten obraz nie jest taki, jak wymaga od nich społeczeństwo, popadają w depresję.
Mm-hmm. I teraz tak, rozpoczyna się bardzo istotna rola i nas rodziców, żebyśmy tego momentu nie przespali, ale także nauczycieli, którzy na co dzień obserwują, prawda, zachowania swoich uczniów.
Tak, ja nawet mam takie doświadczenie, że nauczyciele, zwłaszcza wychowawcy, widzą więcej niż rodzice. Dlatego, że oni widzą dziecko w zupełnie innej sytuacji, sytuacji szkolnej. I dziecko w sytuacji szkolnej zachowuje się zupełnie inaczej. Rozmawiałam z wieloma rodzicami, którzy mówili, że kiedy zetknęli się ze słowami wychowawcy czy nauczycieli, to mówi, to nie o moim dziecku. To moje dziecko tak się nie zachowuje, moje dziecko jest inne. Ale rodzice nie mają pełnego obrazu swojego dziecka, bo nie widzą ich w sytuacjach pozadomowych. I dopiero nauczyciel, wychowawca może jakby ten obraz dopełnić.
Mm-hmm. No często zdarza się tak, że nasi słuchacze opowiadają o tym, jakie dzieci są pełne temperamentu, radości w domu, bardzo żywe, energiczne, a w szkole jakby wszystko gasło.
Tak, i to jest związane z tą ilością materiału, które dzieci muszą przyswoić, z tym pędem do stawiania dzieci w szeregu i porównywania z innymi dziećmi. Mhm. To jest ten system oceniania, tak? Ale system też punktowy, testowy, w którym dziecko znajduje się w jakimś szeregu, albo wyżej, albo niżej. I wszystko zależy, gdzie się znajdzie. Wcale nie ma ochoty do takiego pędu. Dziecko z natury ma taką chęć do odkrywania rzeczy, kreatywności. Filozofowie powiedzieli do zadawania pytań. Dlaczego? Po co? I z tym wiąże się ciekawość. Jeśli szkoła zabije tą ciekawość odkrywania tej wiedzy, a niestety to robi swoimi programami, to dziecko coraz bardziej jakby staje się osowiałe, coraz mniejszą chęć ma do odkrywania nowych rzeczy, a coraz większe uczucie porażki.
czyli wtedy zostaje nauczyciel, pedagog sam na placu boju, można powiedzieć, tak?
Tak.
Bo musi wyjść poza to, czego od niego się wymaga, czyli poza tą linię programową.
I to jest bardzo trudne dla nauczyciela, bo na to starcza mu już naprawdę niewiele czasu. I to robią tylko nauczyciele charyzmatycy. A jak wiemy, charyzmatyków w ogóle w każdym zawodzie jest bardzo mało. I wśród nauczycieli także jest ich niewielu. To są naprawdę niesamowici ludzie. Ja miałam okazję spotkać i znam kilku takich nauczycieli. Najczęściej oni są już doświadczonymi nauczycielami, czyli stażem już trochę w tej szkole przepracowali i potrafią sobie poradzić z tym naciskiem z góry i jednocześnie zauważeniem tego dziecka. Młody
nauczyciel. Czyli wiedzą, co jest ważniejsze, tak?
Tak, ale też i potrafią ten czas przeorganizować. To tak jak z matką. Kiedy matka rodzi się pierwsze dziecko, to wydaje się, że dom jest w totalnym rozpadzie.
Cały świat, tak. Jak ja sobie z tym wszystkim poradzę.
Ale i też w porządku nie ma takiego i stara się to pokładać. Ale kiedy rodzą się następne dzieci, to okazuje się, że w tym domu jest większy ład, porządek, nabiera doświadczenia. I tak samo jest z nauczycielem, wychowawcą. Na początku musi zdobyć doświadczenie, aby potem poradzić sobie i z tym naciskiem z góry, i z realizacją programu, i z tą wychowawczą rolą, jaką pełni w szkole.
Znaczy tam reportaż o takim charyzmatycznym właśnie nauczycielu, bodajże technikum i w liceum, który na samym początku, od razu we wrześniu, wszystkim swoim uczniom w klasie stawia piątki i mówi tak: waszym zadaniem jest to, żeby tę piątkę obronić. I podobno te dzieci się naprawdę starają.
Naprawdę jestem przekonana, że się starają, ponieważ jest taka idea szkoły odwróconej, gdzie nauczyciel w ogóle nie jest potrzebny jako ten przekaziciel wiedzy, ale jest potrzebny jako ten wspierający. Czyli taki, który mówi: cudownie, ale jesteście wspaniali, ale wam dobrze idzie. Widzę, że
poradzisz sobie, tak?
Tak, pokonujesz samego siebie. I tak naprawdę dziecku potrzebne są właśnie takie komunikaty, żeby ono mogło przekroczyć te bariery, które samo sobie stawia, czyli te nieprzekraczalne. Mhm. A co my robimy jako rodzice i nauczyciele? Bardzo często dajemy komunikat: siadaj, nie umiesz. O, musisz się poprawić. Oj, nie tędy droga.
Raczej szybciej.
Albo szybciej, tak. Albo bądź lepszy. Dostałeś czwórkę, ale twoi koledzy dostali piątkę. Stawiamy zawsze to dziecko gdzieś w którejś z tych rubryk, porównujemy do innych i zawsze w tej gorszej, tak? Nie mogłeś być lepszy. O, popełniłeś jeden błąd, a miałbyś już ocenę wyżej. Często tak działamy jako rodzice.
Czyli musimy odpuścić, tak? Wszystko dobrze, jeżeli rodzice nabiorą takiej świadomości, będą potrafili dziecku przekazywać te pozytywne komunikaty, tak? Dostrzegać jego starania. No chyba, że te starania są troszeczkę mniejsze, nie wiem. Ale co zrobić, jeżeli widzimy, że nauczyciel mówi do ucznia: przecież ty sobie z tym nie poradzisz, przecież ty nie zdążysz przeczytać tej książki, przecież to cię po prostu nie wychodzi. I chociaż dzięki Bogu rzeczywiście i na swojej drodze, i na drodze swoich dzieci spotykam charyzmatycznych nauczycieli, to są także i tacy, którzy reprezentują taką grupę. I co wtedy my możemy zrobić? Myślę, że jednak zwracanie uwagi nauczycielowi, ja jeszcze do tego nie dorosłam, że mówić: tak się nie mówi, bo to zabija w dziecku i tą pasję, i chęć, prawda, i pojawia się kolejna fobia szkolna.
Myślę, że trzeba takie rozmowy prowadzić indywidualnie i ostrożnie. Bo rzeczywiście, myślę, że są nauczyciele, jestem przekonana, że są tacy, którzy właśnie tak mówią, ale każdy człowiek, każdy, nie tylko nauczyciel, kiedy się go atakuje, wyciąga taki mechanizm obronny w postaci ataku albo ucieczki. I wtedy się nic nie uzyska. Jeśli ja rozmawiam z nauczycielem w sprawie mojego dziecka i to dobro tego dziecka jest najważniejsze, czyli ja nie oceniam tego nauczyciela, ale mówię: zastanówmy się wspólnie, co jest dobre dla mojego dziecka, jak podnieść jego ocenę.
A jak możemy pomóc, tak?
Jak deprymująco na przykład działają takie komunikaty na niego. Widzę, że moje też komunikaty jako rodzica takie, kiedy ja go oceniam, a kiedy go nie wspieram, to myślę, że nauczyciel też buduje swój warsztat doświadczenia właśnie, żeby stać się kiedyś tym charyzmatycznym, właśnie na podstawie takich rozmów z rodzicami, którzy pokazują, gdzie leży dobro dziecka.
No, dzisiaj słyszymy o różnych dysfunkcjach, prawda? Jedni nauczyciele są bardzo delikatni i nie mówią o dyslektykach, a inni powiedzą: dyslektycy, wystąp wyżej, zaznacz, aha, No to zobaczymy, ilu was jest w tej klasie.
Dysleksja to już jest rzadziej diagnozowana dysfunkcja. Coraz więcej dzieci ma...
Chyba pod, ja mam wrażenie, że pod tą dysleksję to się już wszystko bierze, tak. Tak? Że to zupełnie chodzi o inną dysfunkcję, ale być może nie potrafimy jej nazwać, albo nie ma jej jeszcze w słowniku psychologicznym, pedagogicznym, więc wszystko podchodzi pod dysleksję.
A ja mam w ogóle wrażenie, obserwując sytuację szkolną, że są takie mody na dysfunkcję, czyli na te zaświadczenia, żeby dać dziecku tą możliwość łagodniejszego traktowania przy okazji sprawdzianu czy egzaminów końcowych. Kiedyś to była dysleksja, potem to był zespół ADHD. Masowo, ja jestem przerażona jako pedagog i psycholog, że tak masowo diagnozowany zespół wśród wielu dzieci. A teraz Aspergera zespół jest bardzo często diagnozowanym zespołem, czyli nieumiejętność tej odnalezienia się w grupie pracy, w zespole. No zresztą tutaj moglibyśmy powiedzieć dużo, zresztą zespół nie jest jasny, jednolity, więc ma różne odmiany. I coraz częściej się pojawia. Nie wydaje mi się, że te populacje dzieci z takimi dysfunkcjami są większe, tylko są mody na zaświadczenia i naciski na prywatne ośrodki, żeby takie zaświadczenia pod tym kątem wystawiać.
No rzeczywiście, pewnie jest i taka grupa, ale pewnie też jest grupa dzieci, które rzeczywiście mają problemy, tak. Prawda? I potem trudno zresztą podejść. Czy to jesteś z tej grupy?
Ale tej dysleksja innej? Jest to zespół, który jest do wypracowania. To nie jest coś, co jest nam dane i tak my w tym siedzimy, tak? Jesteśmy i do śmierci to będziemy mieli. Oczywiście możemy, jeśli nie będziemy pracować. Dla mnie, jako dla pedagoga jest ważne, że jeśli to jest zdiagnozowane, są wytyczne do pracy, to możemy tak pracować, aby tego dziecka, to dziecko nie miało tej dysfunkcji. Ale bardzo często rodzice przyjmują to jako fakt zastany i w ogóle nie chodzą z dziećmi do poradni, żeby wypracować. Sami nie pracują. Można pracować w domu z dzieckiem z dysleksją i wypracować, że tej dysleksji dziecko mieć nie będzie.
A dzisiaj właśnie, wiem, że to jest popularny problem, czy może dopiero o którym się mówi, brak koncentracji uwagi, problemy z przetwarzaniem słuchowym.
Tak, i to jest rzeczywiście problem, który jest zauważalny i rzeczywisty, bym powiedziała. Czyli niewymyślony. Coraz więcej dzieci skarży się na to, a jeśli się nawet nie skarży, to nauczyciele i rodzice to widzą. Ale to jest związane jakby z technicznymi sprawami związanymi z rozwojem cywilizacji. Jeśli dziecko 4-letnie, czy 2-letnie już nawet, dostaje tablet i komórkę, albo masowo ogląda telewizję w znaczeniu takim, że telewizor jest cały czas włączony i leci program, reklama, to obejrzyjmy reklamę. One lecą jedna po drugiej, tak? Dziecko nie może skupić uwagi. Jest przyzwyczajone do szybkiej zmiany tematów, a chodzi o to, żeby skoncentrować się na jednym elemencie w szkole. I tak uczymy dzieci, czy przyzwyczajamy do tego, że dzieci koncentracji nie mogą nabrać, tak, tej umiejętności.
A jeszcze jak kilka osób mówi w tym samym czasie, prawda, to jest jeszcze utrudnione. To byśmy miały już w ogóle temat na kolejną audycję, kolejne spotkanie. Pani doktor, kolejne pytanie. Lateralizacja. Co to takiego?
To jest niewspółmierna praca mózgu związana z ręką, nogą i okiem, czyli...
Każdy z nas to ma?
Nie. Znaczy każdy ma, ale nie każdy ma dysfunkcyjną. To znaczy były takie badania i pamiętam czasy mojej edukacji, kiedy dziecko pisało lewą ręką i wtedy nauczyciele jakby na siłę przekładali długopis z lewej ręki do prawej, bo uważało się, że dziecko powinno pisać prawą, nie sprawdzając lateralizacji. A jeśli lewe oko było silne, lewa ręka była silna, którą dziecko pisało i przekładało, i jeszcze do tego dokładała się noga, to świadczyło o tym, że ta półkula odpowiedzialna za właśnie te funkcje jest silniejsza i dziecko powinno pisać lewą ręką.
Czyli dajmy, tak, tę swobodę.
Tak, ale tak, to jest bardzo prosto sprawdzić. Każdy pedagog i każdy psycholog szkolny sprawdza, mam nadzieję, że sprawdza, albo potrafi sprawdzić, która z półkul jest silniejsza i czy dziecko powinno pisać tą lewą ręką, czy nie.
I wracamy jeszcze do naszego raportu. Na ratunek naszym zestresowanym dzieciom ma się pojawić nowy zawód terapeuta środowiskowy. ja nie wiem, pewnie nowy zawód, ale mające te same funkcje.
Tak, ale myślę, że już takie funkcje pełnili pedagodzy społeczni, którzy byli terapeutami środowiskowymi i pełnili jakby taką rolę. Może jest to po to, aby wspomóc środowiska lokalne, wesprzeć jakby rodzinę.
Sprawdzić
w domu.
Sytuację rodzinną, tak?
No i jeszcze. Też sprawdzić sytuację różnych.
Nauczyciel
rodzin.
Potrafi od razu rozpoznać i mamy odpowiedź naszej słuchaczki. Zgadzam się z odpowiedzią. Dziękuję pani doktor. Naszej najstarszej córce 3 lata w domu, w edukacji domowej pomogła i teraz wróciła znowu do stacjonarnej szkoły, do liceum. Jest bardziej pewna siebie i zna swoje mocne strony. Nie szuka akceptacji na siłę. Natomiast synkowi damy jeszcze rok, a potem też niech się zmierzy z normalną szkołą. Czasem chyba trzeba się trochę poświęcić dla dzieci. Dobrego dnia, panie. Panią życzę.
No to zazdroszczę pani, bo nie wszystkie rodziny po prostu mogą sobie na to pozwolić. Generalnie ten rodzic jest wyjęty, wyłączony z życia zawodowego i bardzo często na edukację domową decydują się rodziny lepiej sytuowane, rodziny wielodzietne także, które w tej edukacji mogą więcej dzieci podłączyć, ale rzeczywiście całe życie jest edukacją. I edukacja domowa dokładnie to pokazuje, że wszędzie jest edukacja. W kuchni jest edukacja, na spacerze jest edukacja. Ja mam takich przyjaciół, którzy prowadzą edukację domową, zwłaszcza ona, państwo waleszczyńscy. Zresztą prowadzi swojego bloga Magda Waleszczyńska. I to, co ona robi w trakcie tej edukacji domowej, jak nie wiem, pamiętam, kupili karpia na święta i przy okazji kupna tego karpia i przyrządzenia tej ryby była lekcja ichtiologii z dziećmi, jak jest ryba w środku zbudowana, co tam jest. Czyli całe życie w zasadzie może być edukacją.
No, drodzy państwo, czyli tak jak na naukę do pani Waleszczyńskiej, tak?
Znaczy, polecam, żeby podejrzeć ci, którzy prowadzą edukację domową lub myślą o tym, żeby zobaczyć, jak to wygląda. Polecam naprawdę jej stronę, ona umieszcza dużo rzeczy, które z dziećmi robi i to jest naprawdę rewelacyjnie patrzeć, jak kreatywność budzi wśród dzieci, jak ją rozwija. Także dzieci się wzajemnie wspierają, czyli jest ta budowana wspólnota. Fakt, że to jest rodzeństwo, ale gdyby można było taką wspólnotę zbudować w szkole, byłoby cudownie.
Zastanawiam się, czy rzeczywiście od nauczycieli, którzy uczą w szkole prywatnej, możemy wymagać więcej niż od nauczycieli, którzy uczą w szkole, jak to napisała pani Agata, stacjonarnej.
Ja myślę, że nie, że tego nie... Znaczy, na pewno rodzice wymagają, bo podejrzewam, że jeśli ktoś płaci dodatkowe pieniądze, to wymaga od szkoły jakichś większych...
Żeby dziecko się nauczyło, zrozumiało, tak?
Większej
i może nie stresowało się.
Zaangażowania też pewnie, a myślę, że stresuje się jeszcze więcej, bo najczęściej w tych szkołach jest po prostu więcej testów, więcej takich sprawdzających rzeczy, więcej nauki, więc myślę, że to nie jest kwestia, czy to szkoła społeczna, prywatna, czy szkoła stacjonarna. Wszystko zależy od systemu.
I dobrze, nauczyciele są wszędzie.
Tak, jestem przekonana. Jestem zachwycona tym, co Finowie zrobili w swojej edukacji i co robią. Dlatego,
i co robią, oni ciągle zmieniają,
tak,
prawda?
Oni ciągle zmieniają, bo ciągle diagnozują, czy są zmiany w systemie
potrzeby,
szkolnym.
Potrzeby, prawda? Oni szukają właśnie i chcą odpowiedzieć na potrzeby i oczekiwania dziecka, prawda?
Dokładnie. I tam nie ma współzawodnictwa, tam jest współpraca, tam nie ma oceniania, tam jest realizowanie celów nauczania. W jakimś zakresie. Nauczyciel jest generalnie wolny w tym, co robi, bo od niego zależy, jak on będzie realizował. On ma tylko minimum programowe. I on decyduje, jak będzie to minimum realizował.
Tylko potem ciekawe, jak jest to egzekwowane, tak?
Jest jakiś test na koniec. Ale jeśli Finowie w badaniach międzynarodowych wychodzą...
Wypadają świetnie.
Na drugim miejscu, tak? A w europejskich na pierwszym. Po wszystkich tradycyjnych edukacjach, takich jak angielska na przykład... To naprawdę ja bym się nie zastanawiała, ale to jest rewolucja, którą naprawdę trzeba byłoby dokonywać na wielu poziomach.
Chyba teraz nie znajdę tego raportu, ale bardzo się uśmiechnęłam, bo był taki raport i ranking najbardziej interaktywnych szkół w Europie i polska szkoła zajęła pierwsze miejsce.
Tak.
Zupełnie nie wiedziałam, gdzie ta szkoła jest. Ona jest
Nobel
pod Warszawą.
Tak? Pod Warszawą. To jest szkoła, która jest prowadzona właśnie na podobny wzór jak fińska.
Nie ma dzwonków oczywiście, jak,
nie ma.
Jak to
tak
nazwa.
Się nazywa. I wypadła właśnie, ma swój własny program nauczania. Ja przyznam się, ja troszkę czytałam o tej szkole. mniej, ale nie znalazłam tych informacji, pewnie powinnam się udać, jak oni sobie radzą z tymi wytycznymi kuratoriów oświaty i wytycznymi narzucanymi przez ministerstwo.
No bo przecież jest ten program, tak? Muszą trzeba to zrealizować.
Tak, muszą gdzieś znaleźć tą równowagę. To mnie najbardziej ciekawi, bo ja uważam, że programy szkolne są stanowczo przeładowane. Powtarza się mnóstwo elementów i choćby to, że dzieci w klasach maturalnej, mam córkę w klasie maturalnej, nie dochodzą...
Czyli liczy już dni do matury, tak?
Tak, liczy. Nie dochodzą zupełnie do historii współczesnej, bo nie znajdują,
nie
a powtarzają kilka razy historię krajów zagranicznych i jeszcze po kolei, tak? Czyli taką światową, europejską, a nasza współczesna Polska w ogóle nie jest realizowana. Mhm. Dla mnie to jest przerażające.
Tak, to kolejny temat naszej nowej, mam nadzieję, audycji. Pani doktor, jeszcze na koniec, jak wesprzeć naszych tegorocznych maturzystów? Jak córcia podchodzi do tego egzaminu? Spokojne, pewnie jak ma taką mamę, powie, wszystko będzie dobrze.
O nie, jest tak dobrze. Myślę, że się wszyscy denerwujemy. Te testy próbne są bardzo trudne zawsze. Czy organizowane przez nową erę, czy przez ten drugą instytucję, nie pamiętam teraz nazwy. I dzieci wypadają generalnie dużo gorzej w tych testach i rodzice wtedy się niepokoją. Przyznam się, że mimo, że wiem, że te testy są trudniejsze, to ten niepokój jest. Ale może to jest też po to, żeby dzieci się bardziej zdopingowały, chociaż mam wrażenie, że one się jeszcze bardziej stresują i dołują, skoro tak źle wypadły.
Mhm. A potem jest ta prawdziwa.
Tak.
Tak, matura już niepróbna.
I ona jest zupełnie naprawdę inna niż ta próbna.
I pamiętajmy, że prawie wszyscy zdają. Większość zdaje, prawda?
Tak, duża liczba zdajona jest tak zorganizowana, żeby zdały te dzieci. Ja przyznam się, nie lubię tej matury współczesnej, nie lubię systemów testowych. Jestem generalnie przeciwnikiem takiemu organizowaniu nauki i ocenianiu dziecka.
Serdecznie dziękuję pani doktor za to spotkanie. Pani doktor Sabina Zalewska, etyk, pedagog, psycholog, Instytut Filozofii, Katedra Etyki, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Proszę uściskać obie córki, ale maturzystka szczególnie od nas powiedzieć, wszystko będzie dobrze.
Powtórzę jej to.
Serdecznie dziękuję.